świat ludzkich uczuć.
Poniedziałkowy wieczór o tej porze wita Państwa Anna Kaszczyc. Tomasz Goska audycję realizuje. Razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Jak gościmy pana psychologa Bolesława Białasa, to jest znak, że mówimy o dorosłych dzieciach alkoholików. I tak jak w poprzedniej audycji mówiliśmy, będziemy dziś kontynuować temat wewnętrznego przymusu bycia dzielną osobą. Taki przymus bycia dzielną osobą często odczuwają dorosłe dzieci alkoholików. Poprosiliśmy też o wypowiedzi na zaprzyjaźnionych forach internetowych www.chwiladda.eu i www.dda.pl. Sporo wypowiedzi pojawiło się na temat przymusu bycia dzielną osobą i te wypowiedzi będziemy dzisiaj chcieli zacytować. Zapraszamy też Państwa do włączenia się w naszą audycję. Można wysłać SMS-a na numer 3860. Na numer 509 056 590 albo na gadu-gadu napisać do nas numer 308 67 01, a zaczynamy od piosenki Martyny Jakubowicz.
Thank you.
godzinę. Muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już.
W piosence Martyny Jakubowicz padły słowa: całych siebie chcemy dać, tylko czasem słabnie nam puls. I do takich wniosków doszliśmy podczas poprzedniej audycji, gdy cytowaliśmy wypowiedzi osób, które mówią o tym, że mają taki właśnie przymus bycia dzielną osobą, dorosłe dzieci alkoholików. Ja sobie pozwolę przytoczyć wypowiedź Moniki, którą także już cytowaliśmy, ale myślę, że to jest jedna z wypowiedzi, które nakreślają cały problem. Byłam dzielna zawsze i wszędzie, od dzieciństwa aż do 28 roku życia. Z wszystkim sobie radziłam, z dzieckiem, z chorobą, z rzeczami niewykonalnymi. Na dodatek robiłam to z fantastyczną organizacją. Jedynie koszt był ogromny, moja psychika pomału wysiadała. Na dodatek nie miałam przy sobie osoby, która byłaby chętna wspierać mnie w drodze. Wręcz przeciwnie, w kłopotach zamykała oczy i serce. Więc ja radziłam sobie sama, przecież zawsze tak robiłam. I podczas poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, jak to wyglądało w dzieciństwie, skąd takie stwierdzenie, że zawsze to robiłam. Mówiliśmy też o tym, że prawie każde dorosłe dziecko alkoholika zdane było jednak w dzieciństwie na samych siebie i ten przymus bycia dzielną osobą gdzieś rósł. I dzisiaj będziemy ten temat kontynuować. Pozostały nam kolejne wypowiedzi, które gdzieś tam układają się w taką całość, bo mówiliśmy o tym właśnie, dlaczego, co stałoby się, gdyby pojawiła się na przykład na drodze dorosłego dziecka alkoholika osoba, która zdjęłaby z tej osoby przymus bycia taką dzielną osobą, gdyby pomogła na przykład w dźwiganiu codziennych kłopotów, chociażby związanych także z jednym bądź obojgiem rodziców pijących. Ale tak naprawdę doszliśmy też do takiej konkluzji, że dorosłe dzieci alkoholików nie zawsze chcą zdjąć z siebie taki przymus bycia dzielną osobą. Dlaczego?
Dlaczego? No bo mają taki przymus, ja bym to tak powiedział. Tutaj rzeczywiście parę wątków zostało poruszonych, niesłychanie ważnych. Pierwszy wątek to ten, gdyby spotkała na swojej drodze taką osobę, która by się z nią chciała podzielić tym ciężarem albo zdjąć. No, gdyby. To jest niesłychanie rzadka rzecz, bo DDA na ogół takich ludzi nie widzą. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że dorosłe dzieci alkoholików często się nie rozglądają wokół siebie. Nie widzą osób przyjaznych, osób pomocnych, osób takich życzliwych, z którymi, które chciałyby z nimi, nie wiem, dzielić życie, dzielić troski, dzielić odpowiedzialność. Z jakiego powodu? No z powodu tego właśnie przymusu, nie? Jeżeli ja muszę być dzielny, czy ja muszę być dzielna, to ja no to ja muszę mieć partnera, takiego, przy którym się tą dzielnością mogę wykazać. Czyli to ja jestem odpowiedzialna za swój związek, jestem odpowiedzialna za swoje małżeństwo, ja jestem odpowiedzialna za pracę, ja biorę na siebie cały ciężar życia. W związku z tym no nie do końca mi jest potrzebny partner. Jest mi potrzebny ktoś, kim ja się będę mogła opiekować, czy mógł się opiekować. Ja przepraszam, że tak często mówię mogła, ale ostatnio mam dużo pacjentów, pacjentek kobiet i trochę tak się na tym zafiksowałem, a to nie jest też tak do końca, dlatego że to dotyczy obu stron. Jeżeli ja muszę być dzielny, to ja nie mogę się dzielić, nie wiem, odpowiedzialnością i tą swoją dzielnością z drugim człowiekiem. Ja to zaczynam zauważać dopiero w momencie kryzysu, czyli wtedy, kiedy mi na przykład, nie wiem, zdrowie siada, tak jak tutaj pisała o tym nasza słuchaczka, albo już po prostu nie wyrabiam. Przy czym to nie wyrabiam, to tak dla przeciętnego człowieka, no to ta granica tego niewyrabiania jest dosyć taka płytka. Natomiast dla osoby dzielnej, to czasem to niewyrabianie pojawia się w takich sytuacjach, kiedy przeciętny, normalny człowiek już by padł po prostu, no, nie byłby w stanie tego udźwignąć. Te właśnie powinności, te schematy takie myślowe, które, tak jak mówiliśmy w poprzedniej audycji, one się gdzieś tam z domu rodzinnego i z takiej walki o byt w tym domu, z takiego zabiegania o uwagę rodziców, o miłość rodziców, to się stąd wywodzi i to często bardzo powoduje to, że my później w dorosłym życiu mamy właśnie tego typu problemy. Musimy być dzielni. Jak już wchodzimy w jakiś układ, to już w nim tkwimy, nawet jak nam nie pasuje, nawet jak nas uwiera. Bo po pierwsze, to nie znamy innych układów. Po drugie, to nie wierzymy, że możemy inaczej przeżyć swoje życie. No bo my wiemy, jak my to mamy przeżyć. Nie? My odpowiadamy za to życie, my to życie kontrolujemy, my pewnych rzeczy wymagamy, a jak się nam nie uda wymagać od kogoś, no to wymagamy wtedy od siebie. Nie? To jest często to, co osoby dzielne robią, to na przykład nie dzielą się odpowiedzialnością z drugą osobą, na przykład w małżeństwie, a biorą wszystko na siebie, nie? Mając często pretensje do tej drugiej osoby o to, że ona tutaj niewiele znaczy albo niewiele robi, prawda, żeby ta relacja jakoś inaczej wyglądała, a jednocześnie ją jakby ubezwłasnowalniają w ten sposób, że one wiedzą lepiej po prostu. I to jest takie zjawisko, które jest no, jakby tak z boku popatrzeć, to takie dosyć szokujące, nie? No ale ono z czegoś wynika. Ono wynika właśnie z takiej postawy, że ja muszę sobie sam ze wszystkim radzić. Stąd to takie powiedzenie o tym, nie wiem, znalezieniu takiej drugiej osoby, z którą można by się było dzielić, nie? No to jest trudne, bo tego w takim normalnym życiu to takiej osoby się nie znajdzie. Czasem można trafić na taką osobę w kryzysie. Wtedy, kiedy mi się zaczyna walić. No a wtedy to już jest kolejny problem, bo to jest rozdarcie między taką dzielnością i odpowiedzialnością za to, co jest, a takim widzeniem tego, co mogłoby być. Widzeniem tego, to najczęściej jest tak, że to widzenie tego, co mogłoby być, przegrywa z tymi powinnościami. I wtedy takie dorosłe dziecko alkoholika zostaje z takim poczuciem, że no musi tkwić w tym, w czym jest, a jednocześnie zna już smak czegoś innego, nie? I to jest jeszcze bardziej takie rozdzielające. Ale DDA se z tym radzi, bo musi być dzielne. Ja to mówię w tej chwili trochę tak ironicznie, ale tak to bardzo często wygląda.
Ania napisała, że czasem rzeczywiście ma dość bycia dzielną i rozsądną. Pisze, boję się, że gdy nie będę dzielna, gdy nie będę wiele znosić, to będzie to znaczyć, że jestem słaba i do niczego. To będzie znaczyć, że moje życie w ogóle jest nic nie warte, że popadnę w depresję, że się rozłożę, że przestanę wszystko kontrolować. Myślę, że nie musiałabym być taka dzielna, gdybym się nie bała. Bo to chyba głównie strach jest głównym motorem mojej dzielności. Strach przed wstydem, przed byciem nie dość dobrą, przed zmianami. Wszyscy w tej rodzinie na mnie liczą, podają za przykład. Sporo zarabiam, mam rodzinę, przeszłam terapię. Terapia wiele mi pomogła, ale nie rozwiązała wszystkich problemów. Nie stałam się dzięki niej całkowicie inną osobą. Jestem o wiele bardziej świadoma, szybciej wyłapuję pewne schematy postępowania i reagowania, ale nadal też cierpię. Pewnie tak to już jest. I napisała jeszcze, że gdy myśli, że musi być dzielna, to czuje bunt. Czuje, że jest zbuntowana. Uważam, że ktoś mnie do tego zmusza. Czuję opór, czuję, że to nie ja kieruję swoim życiem. Znaczy to, że ze strachu, z rozsądku robię rzeczy, które wcale nie są dla mnie dobre. Ja po prostu muszę je robić. Samo to słowo muszę jest straszne i mam ochotę się zbuntować. Parę wątków tutaj zostało podjętych. Jedna kwestia. Gdy nie będę dzielna, będę słaba, do niczego, będę miała depresję, rozłożę się, przestanę wszystko kontrolować. Czemu taka skrajność? Albo będę silna, dzielna, albo będę do niczego. Będzie tragedia dosłownie. I znowu pojawia się ta kontrola. Muszę być, muszę być tym wzorem, muszę się kontrolować, bo wszyscy mnie podają za przykład. Dlaczego takie skrajności?
No właśnie, to jest taka, no ja tutaj przyznam się, że słuchałem tego z pewnym niepokojem, a jednocześnie no jest to obraz takich właśnie różnych dylematów, które DDA mają. W tym przypadku no to jest, co to jest? No są te dwie skrajności, nie? Albo jestem doskonała, albo jestem do niczego. Nie było to podane tylko częściowo. Albo wszystko kontroluję, albo tracę nad wszystkim kontrolę. Nie? Albo jestem silny, albo jestem słaby. Albo mnie mogą podawać za przykład i wszystko robię, albo wpadam w depresję. To jest charakterystyczne dla wielu dorosłych dzieci alkoholików. To jest niemożność znalezienia takiego złotego środka, czy w ogóle środka, albo pogodzenia się z czymś takim, że świat nie jest czarno-biały. Że świat ma różne odcienie i bieli, i szarości, i gdzieś tam ta biel jest daleko i ta czerń jest daleko, a po środku to się to wszystko miesza. Nie? Stąd właśnie takie obawy słuchaczki, że no jak nie będę taka, no to będę do niczego. Nie? To w ogóle jest taki właśnie ciekawy pogląd, nie? Osoba dzielna uważa, że jak pokaże swoją słabość, no to co? No to ją w ziemię wdepczą, świat się zawali, czy coś, nie? To nie jest tak. Ludzie mają w sobie i takie cechy, i takie cechy, nie? Słabość czasem jest niesłychanie mobilizująca, ponieważ pokazuje nam, nie wiem, jakieś nasze słabe punkty, a czasem pokazuje nam coś takiego, że istnieje inne życie. Że jeżeli ja jestem cały czas dzielny, no to jest tak, jak jest, nie? A jeżeli ja sobie spróbuję coś odpuścić, to może być inaczej, nie? Może warto to zobaczyć, może warto to sprawdzić, bo może akurat wtedy będzie tak, że ja nie muszę być taki dzielny, nie muszę być taki silny we wszystkim, co robię. Być może ta słabość, którą okażę, może pozwolić na przykład na to, że spotkam się z drugim człowiekiem, który zobaczy we mnie no, człowieka jako całość, nie? Takiego, który jest i taki, i taki. Tutaj jeszcze jedna taka sprawa padła, no to, jak mówię, no ta sprawa tej kontroli. Padła też sprawa terapii, nie? Terapia mnie nie zmienia. Terapia nie jest od zmieniania ludzi. Ludzie się sami mogą zmienić. Sami w sensie podejmowania pewnych decyzji. Terapia jest tylko czymś takim, co może pomóc. Jak się przeleci po różnych takich wątkach na forach dotyczących na przykład, co się stało w moim życiu, podjąłem terapię, nie? Czy podjąłem terapię, no to się różne rzeczy tam pojawiają. Pojawiają się na przykład takie rzeczy, że się rozpadają dotychczasowe związki, dotychczasowe struktury, że ludzie zaczynają inaczej patrzeć na świat. Ale to terapia tylko w tym pomaga. To nie jest tak, że terapeuta, czy terapia, czy grupa terapeutyczna robi ze mną coś, to ja sam robię. Ja na to bardzo zwracam uwagę i bardzo często o tym mówię swoim pacjentom, dlatego że żeby oni mieli świadomość tego, że siła, dzięki której oni dokonują jakichś zmian w sobie, to nie tkwi w terapii. Ona tkwi w nich samych. I to jest takie niesłychanie ważne, niesłychanie budujące. Jeżeli ja okażę swoją słabość, to tak wracam do tego wątku, to ja się przestanę buntować przeciwko swojej dzielności. Bo ten bunt, o którym tutaj pisze słuchaczka, to jest taki, przepraszam za wyrażenie, taki dziecinny, ja bym to powiedział taki infantylny, w takim rozumieniu właśnie taki dziecinny i niedojrzały. No bo co z tego, że ja się buntuję, skoro ja dalej robię to samo, nie? Tak mi
to tak podkreśliła mi też, że no. Ze strachu robi pewne rzeczy, ze strachu, z obawy przed tym, co mogłoby być, stwierdza, że musi. Po prostu.
No to ten przymus, to musi, ja tego nie lubię bardzo, tego słowa, bo tak naprawdę to, jeżeli ja coś muszę, to odbiera mi moją podmiotowość. Bo ja, jeżeli ja coś muszę, to ja nie mam możliwości decyzji żadnej. Nie mogę iść w inną stronę, muszę to robić. Skąd się ten przymus bierze, to muszę. No on wynika z pewnych naszych schematów poznawczych, o których my wielokrotnie mówiliśmy, nie? A czasem warto zapytać się, czy ja chcę. Czasem warto spróbować zajrzeć, co się kryje za tym moim strachem? Nie? Co się może stać? Oprócz tego, co ja sobie wymyśliłem i co mi się tam w głowie zalęgło. Nie? Jak mówimy o... Ja tak wracam do tego wątku, jest niesłychanie ważny. Jak się mówi o tak zwanym uzależnionym umyśle, nie? To jedną z ważnych rzeczy tam jest coś takiego, że umysł wytwarza właściwie coś, czego nie ma, nie? Czyli przyszłość. Bo przyszłości nie ma. I warto czasem nie robić jakichś tam takich właśnie tych czarnych scenariuszy, tylko spróbować zobaczyć, co się stanie. Czasem możemy być mocno zaskoczeni tym, że się nie stanie nic złego, że świat się nie zawali. To jest trudne bardzo, ale to ludzie robią po prostu i dzięki temu zdrowieją.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypomnę numer SMS-a 509-056-590, numer gadu-gadu 308-6701, numer telefonu 644-65-55, kierunkowy 25.
Tearing
the sweetest of hearts. Every time I was looking for love, I found it in you. Tearing and breaking down, tearing
uczuć.
Powracamy do rozmowy. Cytujemy wypowiedzi osób, które zechciały się z nami podzielić swoim doświadczeniem przymusu bycia dzielną osobą. Te wypowiedzi zostały umieszczone na forach Chwile DDA.eu i DDA.pl. I kolejna wypowiedź tymczasem Weroniki, która też wspomniała o terapii. Od momentu terapii zmieniło się moje spojrzenie na wiele spraw. Inaczej reaguję, odczuwam, inaczej widzę siebie i to, co się dzieje w moim życiu. Nadal się uczę i odkrywam to, co jest jeszcze do naprawienia, ale przychodzi mi to z większą łatwością i nie postrzegam już problemów w kategorii końca świata. Zmieniłam większość muszę i powinnam na chcę, a to, co budziło mój wewnętrzny sprzeciw, zaczęłam nazywać po imieniu, czyli nie chcę. Od dziecka aż do czasów terapii, czyli przez prawie całe moje życie, czułam właśnie taki przymus bycia dzielną osobą. Gdzieś tam w środku wiedziałam, że muszę sobie sama z czymś poradzić, że muszę sama wymyślić jakieś rozwiązanie, że muszę sama sobie pomóc, że muszę pomóc innym, że muszę być zawsze uśmiechnięta, zaradna. Uważałam, że muszę być silna, bo nie mogłam na nikogo liczyć. Rodzice zajęci byli walką ze sobą. Nie miałam babć, dziadków, rodzeństwa, ani cioci, do których mogłabym się zwrócić o pomoc. Czułam się samotna, często bardzo nieszczęśliwa i wierzyłam, że byłam skazana jedynie na siebie. Zresztą całkiem możliwe, że nawet gdybym miała do kogo się zwrócić o pomoc, to też bym z niej nie skorzystała, bo sądziłam, że proszenie o pomoc to oznaka słabości, że to coś poniżającego. Dlaczego tak trudno otworzyć się na tą pomoc? Dlaczego pomoc jest oznaką słabości dla dorosłych dzieci alkoholików?
Nie tyle pomoc, co szukanie tej pomocy, proszenie o pomoc, bo dorosłe dzieci świetnie wiedzą, jak pomagać innym. Spora grupa moich znajomych, pedagogów, psychologów, terapeutów, to są dorosłe dzieci alkoholików. To tak zobaczyłem, że właśnie mamy tendencję do tego właśnie, że my wiemy lepiej, nie? Jak pomóc, komu pomóc, w jaki sposób i tak dalej. Natomiast dla siebie to my tej pomocy nie szukamy, no bo jak żeby to mogło tak być, nie? Ja jestem od pomagania innym, no to ja powinienem sam sobie radzić. Ja muszę sobie sam radzić. To jest taka, no teraz mi się przypomniała taka jedna z moich pacjentek, która się zajmuje, tak można powiedzieć, zawodowo pomaganiem i w pewnym momencie też jest DDA i w pewnym momencie zobaczyła dopiero coś takiego, co ona tak naprawdę robi, nie? Pomagając innym osobom w taki sposób, jak ona to robi. Ona wie lepiej od nich, co im pomoże. W związku z tym ich ubezwłasnowalnia w ten sposób. Nie? To proszenie o pomoc, ten cały wątek trudności w takim proszeniu o pomoc, to on tutaj się nam właśnie sam wyjaśnił w poprzedniej wypowiedzi, nie? Bo jest to oznaka słabości. Tak to jest przez DDA rozumiane. No jak jestem słaby, to nie jestem silny. Nie? Tutaj mamy właściwie wyjaśnienie całej tej sprawy. To nie jest zresztą tylko i wyłącznie wątek taki dorosłych dzieci alkoholików, to nieumiejętność proszenia o pomoc, bo my generalnie uważamy w społeczeństwie, jest to taki schemat właśnie myślowy, że o pomoc to mogą prosić słabi, że pomoc jest czymś takim, co nas w jakimś tam sensie upokarza, albo co nas w pewnym sensie prowadzi do takiego właśnie ubezwłasnowolnienia, nie? Prośba o pomoc to jest zdanie się na łaskę i niełaskę drugiej osoby. No, jeśli się takim schematem posługiwać, to rzeczywiście tak jest, nie? Ale czy tak rzeczywiście jest? Czy proszenie drugiej osoby o pomoc w konkretnej sprawie to jest przyznanie się do czego? No, do tego, że ja czegoś nie umiem albo czegoś nie wiem. Nie? A nie to, że ja jestem słaby, że ja nie potrafię żyć, czy nie potrafię sobie radzić ze swoimi problemami. Ten właśnie problem taki z poproszeniem o pomoc wynika z tego, że my tak w mocny taki sposób robimy coś takiego, że odchodzimy od takiej, nie wiem, formy zadaniowej kontaktu, a bardziej się nam to rozlewa na nas samych, na naszą osobowość, na obraz nas samych, nie? Jeżeli ja jestem dzielny, jeżeli ja jestem silny, to jest okej. Natomiast jak ja okazuję swoją słabość albo czegoś nie umiem, nie potrafię, no to znaczy, jak czegoś nie umiem i nie potrafię, to znaczy okazuję wtedy swoją słabość, czyli okej, nie jestem. Nie? To tak w skrócie wygląda właśnie ten dylemat i tak w skrócie wygląda to, dlaczego dorosłym dzieciom alkoholików jest tak trudno prosić o pomoc. Prosić w ogóle o cokolwiek. Ja muszę powiedzieć, że czasem w takim kontakcie czasem czuję, że druga osoba DDA chce coś ode mnie, nie? Ja mówię, poproś mnie o to. No to jest po prostu, to albo to się zrywa rozmowę wtedy, albo czasem się próbuje takich zabiegów, przeróżnych manipulacji i innych cudów, żeby tylko tego słowa nie powiedzieć, nie? Proszę cię, zrób to. albo proszę Cię, pomóż mi, albo proszę Cię o coś. Nie? Zastępuje się tak jakby to słowo...
Jak poprosić, żeby nie poprosić.
Jak nie poprosić, żeby poprosić. O, w ten sposób. Czyli stosuje się różne, żeby to dostać, a jednocześnie, żeby nawet to słowo nie padło. Nie? Ja pamiętam, że kiedyś w takiej rozmowie właśnie spróbowaliśmy sobie analizować, co zostało właściwie powiedziane. Nie? No bo to był taki w czasie terapii z jednym z pacjentów. I on doszedł do wniosku, że on tyle energii stracił na to, żeby wykombinować, jak uzyskać to, co on chce, bez tego słowa, nie? Że właściwie mówi, no gdybym to powiedział, to by to było krócej, szybciej i ja bym się mniej denerwował, nie oczekując później odpowiedzi, nie? Także to mówię, to może też iść w tym kierunku. Rzeczywiście proszenie o pomoc dla osoby dzielnej to jest po prostu poniżenie. No, to jest, że ja jednak nie jestem taka, jak mnie widzicie, albo bym chciała sama siebie widzieć. No.
Na forach internetowych zaprzyjaźnionych z naszą audycją zadaliśmy także pytanie, czy zdarza się dorosłym dzieciom alkoholików poddawać momentom słabości. Napisał m.in. Darek: niezbyt często. Mam od pewnego czasu Odtajacza, film Kto nigdy nie żył i piosenki z tego filmu, ale tylko gdy jestem sam, kiedy dzieci, żona śpią. Nadal towarzyszy mi uczucie wstydu za swoją słabość, kiedy pokażę ją innym, nawet w magicznym miejscu, jakim jest zakroczem. Co innego słabość na przykład do zakupów. Ostatnio zaczynam szaleć i co innego, jeśli chodzi o szczególny rodzaj słabości, jakim są moje grzeszki. I kiedy pozwalają sobie czuć się słabi, także to pytanie zadaliśmy dorosłym dzieciom alkoholików. No i pada m.in. odpowiedź Darka: na dzisiaj tylko w jednej sytuacji, kiedy jestem sam, kiedy nikt tego nie zobaczy. W domu unikam wtedy mojej rodziny. Krok dalej, idę tylko w zakroczymi, już nie wychodzę podczas meetingu. W pracy zaczynam powtarzać głośno zdanie, które jest dla mnie ważne. Nie ma błędów, są tylko lekcje. Ale żeby dojść do takich wniosków, no to trzeba przejść jednak mimo wszystko tą drogę od momentu, kiedy się stwierdza, że są takie chwile w życiu, kiedy nam po prostu wszystko puszcza i trzeba gdzieś tą słabość odreagować. I chyba niestety z tych wszystkich wypowiedzi, które udało nam się zebrać, wynika, że to jest raczej chwila samotności niż słabość okazana w obliczu no nawet tej najbliższej osoby.
Mhm. Tak, to... No, to tak jest. To chcę powiedzieć, że rzeczywiście na te chwile słabości często dorosłe dzieci alkoholików pozwalają sobie tylko wtedy, kiedy nikt ich nie widzi. Wtedy, kiedy nikt ich nie zobaczy i nawet ja pamiętam swoje doświadczenia takie z terapii, że płacz, czyli wyrażanie pewnych emocji, smutku, żalu, jest trudny do pokazania. Nawet w sytuacji sam na sam z terapeutą. Niedawno miałem rozmowę z jedną z pacjentek, która opowiadała mi o tym, o takiej swojej bardzo trudnej sytuacji życiowej, osobistej. I widziałem, że te łzy to tak miała już pod powiekami prawie, ale się dzielnie trzymała, nie? Dzielnie się trzymała. Ja w pewnym momencie jej powiedziałem, że no mam takie wrażenie, że ty się tak hamujesz te łzy, nie? Spróbuj tego nie robić. No. Zobacz, co się stanie, jak zaczniesz płakać, nie? Ty mnie przestaniesz lubić wtedy, powiedziała. Ja nie chcę ci się pokazywać w takim stanie, nie? No to jest tutaj ewidentny, miałem przykład wtedy tego właśnie, jak ta maska dzielności, jaka jest niesłychanie ważna, jak trudno jest, ona mówi, ja płaczę w poduszkę w domu. Jak nikt nie widzi, nie? Tą poduszką się zasłaniam cała, żeby tego nikt nie widział. Czyli te chwile słabości się rzeczywiście zdarzają, ale one są właśnie, one są takie dla mnie i one są takie nie na pokaz, nie tyle na pokaz, to żeby tego nikt nie widział. Nie? Skąd się to bierze? No skąd? No z domu rodzinnego, gdzie się rzeczywiście płakało w poduszkę, gdzie się tak naprawdę żyło samotnie. To, o czym tutaj chyba Darek napisał, o tej, przepraszam, poprzednia nasza słuchaczka, jak pisała o tym, że rodzice byli zajęci sobą, nie? No to ja nie mogę ich absorbować. Ja zostaję sam, czy sama, ze swoimi myślami, ze swoim samopoczuciem, ze swoimi emocjami, które od czasu do czasu się nam tak przebijają przez tą skorupę, którą sobie tworzę, ale to ja rzeczywiście tylko mogę sobie pozwolić na to wtedy, kiedy nikt mnie nie widzi, nie? No bo jakby mnie ktoś zobaczył, co by się wtedy stało? Uznałby, że jestem słaby? Może jeszcze by się zaczął dopytywać? Wchodzić w moje życie z butami? Mógłby mnie skrzywdzić? To lepiej niech mnie widzi takim, jakim chce, żeby mnie widział.
Ania napisała także, że przez cały dzień jest dzielna, a wieczorem objada się. Brakuje mi często dzielności, jeśli chodzi o moją własną osobę, jeśli chodzi o robienie rzeczy, które są dla mnie dobre. I tu wymiękam. Na przykład nie chodzę na basen, pomimo że tak zaleca mi ortopeda, pomimo że boli mi kręgosłup. Odkładam wszystko na ostatnią chwilę. Siedzę i użalam się nad sobą. Robię z siebie ofiarę. Czasem nic mi się nie chce. Od wielu lat myślę o zmianie pracy, ale tego nie robię. Gdybym nie była dzielna, byłabym wolna, swobodna i nie musiałabym udowadniać, że jestem coś warta. Dorosłe dzieci alkoholików chyba mają tą tendencję jednak do bycia dzielnym w takich sytuacjach no, trudnych życiowo, a w sytuacjach, gdy no, tak naprawdę zalecany byłby właśnie taki wewnętrzny spokój i podjęcie takich no, powiedzmy życiowych decyzji, w tym momencie tej dzielności brakuje jednak. No chociażby świadczy o tym ta wypowiedź Ani, gdzie czuje, że powinna zmienić pracę, ale tego nie robi. Więc no to taki troszkę brak konsekwencji jednak w tym byciu dzielną osobą. Z jednej strony dzielna osoba, z drugiej strony słabość okazywana w takich no, sytuacjach, powiedzmy, no, objadanie się, czy pozwalanie sobie na takie no może niekoniecznie zdrowe rzeczy dla nas. A z drugiej strony, jak jest ta słabość przychodzi, to jest równoznaczna dla dorosłych dzieci alkoholików jako użalanie się nad sobą.
No. To znaczy, to nie jest takie, myślę, skomplikowane, to, co się dzieje w takich sytuacjach. Otóż tutaj trzeba patrzeć na to w takich trochę szerszych kategoriach. Mianowicie to, co się tutaj dzieje, to, co określała Ania, mówiąc na przykład o tej pracy, nie? Że powinna, ale nie zmienia i tak dalej. No, to tutaj się pojawia wątek tego lęku przed zmianą. I ta dzielność, owszem, to ona jest, ona w jakichś tam dziedzinach się, nie wiem, pokazuje, natomiast nie ma tej dzielności w sytuacji, kiedy trzeba podjąć jakieś ostateczne decyzje, ostateczne w sensie na przykład zmiany, nie? To się ten lęk pojawia. Lęk przed zmianą jak ja jestem dzielna, no bo to drugi lęk się jeszcze pojawia, oprócz tej zmiany, to jest na przykład lęk przed odrzuceniem, nie? Jak mówiliśmy o tym okazywaniu słabości, czy poszukiwaniu pomocy, nie? Tym problemie, o problemie takiego właśnie tego proszenia o pomoc. No to tutaj się pojawia ten drugi lęk, lęk przed odrzuceniem, nie? Bo ludzie zobaczą, że jestem inny. Nie taki, jak mnie dotychczas widzieli, a to na pewno im się nie spodoba, na pewno w ten sposób na pewno mnie odrzucą. To jest taka sprawa, to jest jakby jedna strona tej całej sytuacji. Druga, no to jest właśnie to takie trochę myślenie życzeniowe i takie no trochę takie nierealistyczne patrzenie na świat, nie? To właśnie powinnam to zrobić, ale tego nie zrobię, nie? Powinnam zmienić pracę, ale tego nie robię. Nie tyle, co nie zrobię, co nie robię. Użalanie się jest taką formą taką formą dla mnie osobiście dość destrukcyjną, ponieważ to pierwsze pozbawia mnie energii do działania, a po drugie mnie pozbawia energii do działania. No. Czyli jak się nad sobą użalam, to na ogół zostaje tak, jak jest. Nie? Ja mam te swoje 5 minut, kiedy sobie tam pogłaszczę się po główce, ale tam nie za mocno, bo to tam może nie 5 minut, może 4 minuty. I robię dalej to, co robiłam, czy to, co robiłem, nic nie zmieniając. I ta dzielność tak naprawdę, o której my tutaj mówimy, to ona jest właśnie taką obroną przed zmianami. Ja wiem lepiej, ja muszę pewne rzeczy robić, to co mówiłem o tym słowie muszę, nie? Słowo muszę jest bardzo wygodne, bo to jest takie właśnie, pokazuje nam, co mamy robić. My nie musimy się zastanawiać, nie? Mamy tam to przekazanie, że mamy się zachowywać tak i tak, mamy robić to i to robimy. To jest takie wygodne, bo nie zmusza nas to do podejmowania za każdym razem innych decyzji. Mamy pewien schemat, się go trzymamy, taki sztywny, a im sztywniejszy, tym lepszy. No bo nie ma wtedy tam dylematów specjalnych. Nie to, że się nam nie udaje, no bo świat jest taki.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy znajdują się na czacie dla DDA. Razem z Wojtkiem pozdrawiamy wszystkich słuchających nas także przez internet i dla Państwa piosenka zespołu Lady Punk.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno tylko wiem: być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam szepty w jeden ciepły krzyk. Byś nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko tam, gdzie ty. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Żegnać się, co świt, i wracać znów do ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty.
Ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Między innymi wypowiedź Kuby padła na forum Chwila dla EU. W jakich sytuacjach zdarza się taka słabość? Możliwe, że mi się zdarzają, ale staram się jak najszybciej ich pozbyć, żeby nie okazało się, że nie daję sobie rady ze sobą. Wiem, że to jest wielkim błędem, ale nie umiem tego zmienić. I na pytanie, czy pozwala sobie czuć się słaby, odpowiada nie, raczej nie. Zawsze w pracy, w życiu w prywatnym staram się dawać siebie wszystko i nie pokazywać słabości, zmęczenia i tym podobne. Stara się jak najszybciej pozbyć takiego uczucia słabości, żeby się nie okazało, że nie daje sobie rady sam ze sobą. I myślę, że wiele dorosłych dzieci alkoholików ma taką tendencję do postrzegania tej słabości jako czegoś, co jest nie do końca normalne, no bo jak jestem słaby, to to znaczy, że nie potrafię nad sobą panować.
A, no to są w ogóle zupełnie różne rzeczy, ale to rzeczywiście czasem tak jest, że to się tak łączy jedno z drugim. Przynajmniej w takich schematach, typowych schematach myślowych. Ja chcę powiedzieć tak, że co to znaczy, że ja tępię w sobie taką słabość, nie? Że się nie pozwalam na to, że się z tego jak najszybciej chcę pozbyć. Nie? To jest taki, no, dla mnie jest to taki trochę sposób takiej walki z samym sobą, a właściwie to walki z takimi rzeczami, których ja w sobie nie cenię, których ja w sobie nie lubię i tak dalej. Nie? To jest taka próba radzenia sobie z czymś, co nie jest dla mnie, nie wiem, jakieś tam fajne, albo nie jest tutaj głównie dla otoczenia nie jest fajne, nie? Bo tutaj wyraźnie pisze słuchacz, że on zwalcza tą słabość w sobie, żeby inni nie widzieli, bo będzie to oznaczało, że on sobie nie radzi sam z sobą. W ogóle co to znaczy to sformułowanie radzić sobie sam z sobą, to jest w ogóle temat na zupełnie odrębną audycję. Ja chcę tylko powiedzieć, że dla mnie osobiście i dla wielu moich pacjentów w trakcie terapii okazuje się, że ja jestem pewną całością. Jestem i silny, i słaby, i taki, i taki. I w momencie, kiedy ja zaakceptuję to, że ja mogę być słaby, to wtedy też akceptuję to, że mogę być silny. Bo tak naprawdę to ja jestem i taki, i taki. Nie? Czasem nie warto tego wypierać. Warto sobie zdawać sprawę z tego, jakim jestem, nie? W czym jestem dobry, w czym jestem gorszy. Co jest dla mnie rzeczą taką, którą jestem w stanie zrobić, co jest taką, którą nie jestem w stanie zrobić. I w związku z tym dopiero wtedy ja mam taki pełny obraz samego siebie. Natomiast jeżeli ja uważam, że ja to muszę być taki, który sobie radzi ze wszystkim, no to jest taki niepełnym człowiekiem jestem, bo nie ma takich ludzi po prostu. Nie ma ludzi, którzy ze wszystkim radzą. Nie chciałbym tutaj, no jestem w Radiu Podlasie, więc mógłbym powiedzieć, że poczytajmy sobie Ewangelię i zobaczmy Chrystusa, który też miał chwilę słabości. I to pokazywał, nie? I co? On przez to nie był Synem Bożym? Że miał chwilę słabości? Ja trochę tutaj tak być może za daleko idę, ale chcę to pokazać po prostu, że każdy człowiek ma prawo do tego, żeby czuć się słaby.
Mam jeszcze SMS-a. Przez swoją tak zwaną dzielność wpadłam w poważną chorobę, ale nie jestem w stanie się otworzyć i pokazać, że tak naprawdę jestem słaba i nie daję rady. Płaczę tylko w poduszkę albo nad pamiętnikiem. Koszty tego bycia dzielną osobą bywają bardzo różne, ale tak... No, sięgając do doświadczenia pana z terapii, czym skutkuje taki przymus bycia dzielną osobą? To bycie dzielną osobą 24 godziny na dobę.
No, to jest po prostu, tak krótko mówiąc, wykańczające. Bo to jest życie w ciągłym napięciu, w ciągłym takim stresie, w ciągłej takiej masce. To pochłania mnóstwo energii i nie da się ukryć, że to powoduje to różnego rodzaju objawy. Bardzo często są to takie objawy somatyczne, typu tam nerwice, typu wrzody i tak dalej. Więc koszty jakby tego są duże. Są jeszcze inne koszty, mianowicie to są koszty takie w relacjach z innymi ludźmi, w kontaktach z innymi ludźmi. Ja bardzo dużo tracę przez to, że jestem osobą wszystko wiedzącą, świetnie sobie radzącą, tak przynajmniej na zewnątrz się prezentującą. Nie? Dlatego, że mam wtedy mniejsze szanse na taki prawdziwy kontakt z innymi ludźmi. Ten płacz w poduszkę, to pisanie pamiętnika, czy tam płacz w pamiętnik, jak to tutaj tak mniej więcej mi się to tak skojarzyło. No to jest taka próba radzenia sobie w tej całej sytuacji i taka próba, no też taka właśnie tam gdzieś z tego domu rodzinnego, nie? Taka mało wartościowa i taka, no... znowu użyję tego słowa, taka dość infantylna, nie? Bo to niczego nie załatwia, no, poza takim zdjęciem z siebie napięcia i wstaje rano i znowu to samo. I znowu wieczorem ta poduszka tam zapleśnieje, ta poduszka w końcu. To będzie jedyny efekt tych łez, nie? Albo zrobię coś takiego, co już kiedyś w życiu robiłam. Znieczulę się na te sprawy. Tak jak to robiłam w domu. Nie? Na swoje emocje. I potem się tylko będę dziwić, że mi zdrowie siada na przykład. Nie? Ale chcę powiedzieć tutaj jedną rzecz. Mianowicie to, co słuchaczka tutaj napisała w tym SMS-ie, to jest dla mnie takie właśnie optymistyczne. Te pierwsze zdania takie dotyczące tego, że ja się nie potrafię otworzyć, nie? Jak ja mówię o czymś, że czegoś nie potrafię, to po pierwsze to dostrzegam, a po drugie, jak mówię, że czegoś nie umiem, a jestem dzielny, to się nauczę tego. I to jest taki, i to jest dla mnie zawsze bardzo takie optymistyczne, jeżeli ja słyszę takie rzeczy od osób, które boją się czegoś albo czegoś nie potrafią. Bo lęk można pokonać, a jak się czegoś nie potrafi, się można tego nauczyć. I to jest w terapii DDA, to jest niesłychanie ważne. Ja to bardzo często podkreślam, że w momencie, kiedy się zauważa to, to już jest pewien krok do zmiany. Bo jeśli się tego nie widzi, to się tego nie zmieni. No bo nie ma czego zmieniać. Nie? Warto być uważnym na takie rzeczy, patrząc na swoje własne relacje z ludźmi, na swoje relacje z samym sobą. Na to, że się jest i takim. Nie? I że trzeba sobie dać do tego prawo, żeby takim właśnie być. Nie? To, o czym się często mówi w DDA, to jest coś takiego jak bycie dla siebie ważną osobą i bycie dla siebie takim ciepłym i tolerancyjnym i cierpliwym. To jest niesłychanie ważna sprawa, w jaki sposób DDA traktuje samych siebie. Nie? My mówiliśmy tu o tej dzielności i tak dalej, ale tak naprawdę to wszystko się gdzieś tam zahacza właśnie o ten problem. Ja tu kiedyś w którejś audycji, w której jeszcze Kasia była, bo dzisiaj nie ma akurat, nad czym ubolewam.
Pozdrawiam, jeśli nas słyszy.
Właśnie. To mówiłem o tym przykazaniu największym, nie? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No, jak ja nie potrafię kochać bliźniego, to też nie potrafię kochać siebie. I odwrotnie, jak nie potrafię kochać siebie, to jaką ja daję miłość drugiemu człowiekowi. To często jest, to jest częsty taki wątek, który się w DDA pojawia.
Monika napisała o tym, kiedy pozwala sobie czuć się słaba. Wtedy, gdy już nie mam siły, pozwoliłam sobie na słabość dopiero jakieś 2 lata temu, słuchając przyjaciółki opowiadającej o sytuacjach, w których po prostu pozwalała sobie na słabość. Uczyłam się tego bardzo powoli. Było to trudne, bo ciężko jest zmieniać stare przyzwyczajenie, zwłaszcza jak są dyktowane przez naszego wewnętrznego krytyka. Ale lata lecą, siły mam coraz mniej, psychicznie jestem starsza niż w rzeczywistości. Jest to wynik brania na siebie ponad miarę. To wypowiedź Moniki. Margo na czacie Chwila DDA EU napisała, że 5 lat temu jej ciało odmówiło posłuszeństwa, popadła w depresję. Wtedy dowiedziałam się o tym, że jestem DDA. Pojawił się znak stop i rozpoczęła się praca nad sobą, która trwa do dziś. Pamiętam obco brzmiące w moich uszach setki razy powtarzane słowa mojej terapeutki, że nic nie muszę. Dziś myślę podobnie. Zaczynam sobie pozwalać na momenty słabości. Skarżę się przyjacielowi, który jest niezwykle cierpliwy. To kolejne skutki bycia dzielną osobą. Ale to są też optymistyczne wypowiedzi, bo to znaczy, że terapia pozwala na to, by znaleźć w swoim życiu taki moment, kiedy rzeczywiście mam prawo czuć słabość. Inna sprawa, że z tych wszystkich wypowiedzi wynika, że jednak nadal gdzieś tam pojawiają się problemy z okazaniem tej słabości. Bo to, że przyznam się do tego, że jestem słaba, to jedno, a pokazanie, odreagowanie tej słabości to jest druga kwestia. Myślę, że DDA mają jednak z tym problem.
Tak, to jest racja. Ten problem istnieje. Myśmy o tym tutaj już też mówili. Natomiast rzeczywiście to, co tutaj ważnego padło w tych wypowiedziach, to jest taki optymizm. To jest optymizm, który pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy powoli, nie wiem, odkrywać siebie, zaczynamy sobie pozwalać na pewne rzeczy. Przede wszystkim przestajemy używać słowa muszę. Czyli przeglądamy się tym naszym schematom poznawczym, temu, jak my dotychczas widzieliśmy świat. To jest bardzo długa droga, dlatego że ona jest trudna, ponieważ jak mówię, każda zmiana niesie ze sobą, czy każda zmiana polega często na tym, że musimy przełamywać lęk przed tą zmianą, nie? Bo nie wiemy, co będzie dalej. Te schematy pozwalają nam tak funkcjonować, że my wiemy, co będzie jutro, co będzie pojutrze, jak to będzie wyglądać, jak to nie będzie wyglądać. Nie? Natomiast jak zrobimy coś wbrew tym schematom, czy wbrew, że tak powiem, temu, co robiliśmy dotychczas, to nie wiemy, co się stanie. Nie? Czasem mamy jedną z głównych takich hamulców wszelkich zmian, to jest właśnie ten lęk. Nie? Ja chcę powiedzieć, że my te ostatnie wypowiedzi jakby takie niesłychanie są ważne, bo one rzeczywiście pokazują to, co ja widzę w terapii. To, co ja widzę, co trwa czasem miesiące, czasem lata, ale co daje taką nadzieję, że można żyć inaczej. Warto się czasem z tą nadzieją zmierzyć, warto się jej przyjrzeć, warto sobie ją, że tak powiem, tak przyjąć do serca, no, że moje życie nie musi wyglądać tak, jak wygląda. Że ono może być inne. Że te powinności czasem, to właśnie ta powinność bycia dzielnym czasem jest dla mnie mocno destrukcyjna. I okaże się, że jak ja przestanę być dzielny, to się otwierają przede mną zupełnie inne horyzonty, zupełnie inne perspektywy. Czasem to jest takie niesłychanie twórcze, niesłychanie zapładniające. Ja mam wielu takich znajomych, z którymi kiedyś tam pracowałem, którzy przeszli terapię DDA w zupełnie innych miejscach, w innych ośrodkach, niekoniecznie ze mną. Ja widzę, jak oni żyją teraz. Mimo tego, że im się te schematy odzywają nadal, ale mają do tego dystans. Potrafią na przykład robić takie rzeczy, których kiedyś nie robiły. Nie? Na przykład potrafią, nie wiem, wyrażać uczucia. Mają poczucie, że potrafią mądrze wybierać. Nie kierując się schematami, ale oceniając realnie rzeczywistość. Potrafią określać granice, potrafią siebie kochać. To jest niesłychanie ważne i to jest możliwe do wykonania, to jest możliwe do dostania. Tylko warto jest zrobić pewien taki mały kroczek, żeby to rozpocząć. A niestety rzeczywistość jest taka, że często ten krok to jest robiony wtedy, kiedy na przykład następuje kryzys. Wtedy się ten krok dopiero wykonuje. No ale to tak jest po prostu, no bo jeśli tego kryzysu nie ma, to nie ma powodu do zmiany. Tutaj wszędzie, we wszystkich tych wypowiedziach padały takie sformułowania przed terapią, albo że coś tam robiłam, nagle przestałam, bo coś, nie? Czyli musi się pojawić taki element kryzysowy. Ja bym tak w pozorom powiedział coś takiego, że ja takiego kryzysu życzę wielu DDA, bo to jest możliwość ruszania z miejsca.
Napisała jeszcze Weronika na jednym z forów, tym razem na Yahoo. Napisała, myślę, że taką rzecz, która doskonale podsumuje tą naszą rozmowę. Kiedy zaczynam zauważać, że doszłam do momentu, w którym wykorzystałam wszystkie swoje pomysły i możliwości, żeby rozwiązać jakiś problem, kiedy dochodzę do ściany, już nie próbuję za wszelką cenę bezmyślnie rozbijać głową muru, ale zaczynam się rozglądać za kimś, kto pomoże mi przejść na drugą stronę albo pokaże, jak go ominąć. Teraz pozwalam sobie na chwilę słabości i na łzy. Wiem, że nie wszystko muszę umieć, nie na wszystkim muszę się znać i nie zawsze muszę być wesoła. Dzisiaj nie czuję już przymusu bycia dzielną i silną, co najwyżej chcę radzić sobie ze swoimi problemami. Wiem już, do których zapukać drzwi. Wiem już, jaka jest różnica między odpowiedzialnością za siebie, a odpowiedzialnością wobec innych. Wiem, że mogę zmienić jedynie siebie i swoje życie, a nie innych.
No, tutaj mogę dwa słowa tylko powiedzieć, że to w ogóle jest takie podsumowanie chyba tych dwóch audycji. Wspaniale zrobione. Ja bym chciał na koniec jeszcze tak powiedzieć. Ostatnio na forum się zetknąłem z taką informacją dotyczącą tych audycji. A to mniej więcej brzmiało tak, że podobno jest to audycja z udziałem słuchaczy na żywo, a nie na wszystkie SMS-y, nie na wszystkie maile pada tutaj odpowiedź. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest to audycja na żywo z udziałem słuchaczy. Naprawdę nie odpowiadamy na wszystkie maile i na wszystkie tutaj na gadu-gadu wypowiedzi, bo jest ich bardzo dużo. Czasem one odbiegają trochę od tematu audycji, stąd dokonujemy pewnej selekcji, natomiast wszystkie z nich czytamy, nawet te, które mówią o małżeństwie i o tym trzecim. To jest bardzo ciekawy wątek. Ja chcę powiedzieć, że ja czasem jako terapeuta czuję się jako ten trzeci, ponieważ pomagam dorosłemu dziecku zobaczyć realność świata, w jakim żyje. I to chciałem powiedzieć na koniec, ponieważ jakby tak miałem takie poczucie, że to taki złośliwy trochę przytyk do nas, ale naprawdę jest godzina w tej chwili za 5:11, niedługo będziemy.
Pan Państwo nas często zaskakują tą ilością wypowiedzi na gadu-gadu i nie jesteśmy w stanie wszystkich tych wypowiedzi przytoczyć, ale niemniej pozdrawiamy wszystkich słuchających naszych audycji. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi.
Ja bym chciał tylko jedną rzecz dodać. Przepraszam, że się tu wtrącę, ale chcę pozdrowić moją zaprzyjaźnioną ze mną Elę, która zaczęła mnie słuchać w wannie, a teraz kończy chyba słuchać w łóżku. I to jest właśnie dowód na to, że jest ta audycja na żywo.
Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy piszą na forum www.chwiledda.eu na stronie dda.pl. A nasze audycje, to warto chyba powiedzieć dla tych, którzy być może późno włączyli dzisiaj radioodbiorniki albo za późno włączyli naszą stronę internetową. Można znaleźć nasze audycje dotyczące dorosłych dzieci alkoholików na stronie zza.fora.pl. Pozdrawiamy Wojtka, który umieszcza tam nasze audycje. I dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Zapraszamy na kolejną audycję 9 lutego. Po raz kolejny. Marca, przepraszam.
9 lutego to było.
Już się kartka przekręci. Zapraszamy 9 marca na kolejną audycję dotyczącą dorosłych dzieci alkoholików. Tomasz Głoska audycję realizował. W studiu gościłam psychologa, kierownika poradni leczenia uzależnieni w Siedlcach, pana Bolesława Białasa.
Dziękuję bardzo państwu.
I cóż, pozdrawiamy wszystkich serdecznie jeszcze raz i zapraszamy na kolejną audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.